Ludzie i pieniądze.
Tysiące kurierów pyszne.pl do zwolnienia z powodu prawdopodobnie nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Czy czeka nas nagły wzrost bezrobocia? Koniec z niszczeniem niesprzedanej odzieży w Unii Europejskiej. Jakie tego skutki i co to oznacza dla konsumentów? Płace rosły szybciej od prognoz, a inflacja nadal w ryzach. Czy zaczęliśmy już oszczędzać, a do tego lepsze dane z przemysłu? No i na koniec, jeśli zdążymy, Polska chce złagodzenia założeń ETS, Bruksela powoli je łagodzi, my chcielibyśmy bardziej. Czy to się uda? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, Roman Walasiński, prezes Holovectors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od tej smutnej informacji o tym, że pyszne.pl do końca sierpnia chce zwolnić wszystkich pracowników. Tutaj mowa o ponad, zdaje się, 5000 osób. I namawia ich, by zatrudnili się w firmach partnerskich. Problem w tym, że na gorszych warunkach. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zawnioskowała do głównego inspektora pracy o pilną kontrolę podstawy zatrudnienia kurierów w pyszne.pl, a związkowcy zaapelowali do rządu o przyspieszenie prac nad wdrożeniem dyrektywy o pracy platformowej, która normowałaby warunki pracy takich osób. Przypomnę, że 8 lipca w życie weszły nowe uprawnienia urzędników Państwowej Inspekcji Pracy, którzy mają prawo zamieniać umowę zlecenia czy B2B na umowę o pracę, czyli normalny etat, jeśli dotychczasowa praca nosiła znamiona właśnie pracy etatowej. No i pytanie na początek, na ile zwolnienia w pyszne.pl, a być może i w innych tego typu podobnych platformach można powiązać z nowymi uprawnieniami inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy? No i co ewentualnie da kontrola inspekcji na platformach typu pyszne.pl?
Ja myślę, że
Roman Walasiński.
Zjawiska należy troszeczkę rozdzielić. Przede wszystkim obserwujemy ostatnio, czyli od czasu pandemii, jakąś nową formułę zatrudnienia dla dużej rzeszy pracowników. Obserwacje wskazują, że to są pracownicy głównie z zagranicy, którzy zorganizowali się znakomicie, można powiedzieć, i rzeczywiście jakby całe procesy pracy czy tego zatrudnienia, one zostały już jakoś wypracowane na takim poziomie praktycznym. I to działa, po prostu działa. Jest to duża gałąź gospodarki, przychodów i przedsiębiorcy, i powstali przedsiębiorcy, którzy po prostu wykorzystali ten moment i tę potrzebę tak świadczonej usługi, czy dostarczania do domów, do mieszkań, do zakładów pracy posiłków, głównie posiłków. No i teraz, ponieważ ta rzesza jest dość duża, pewnie liczona w dziesiątkach tysięcy osób, powstają struktury organizacyjne i myślę, że pyszne.pl jest taką dużą strukturą organizacyjną, która przygotowuje swoje już procedury i swoje procesy zatrudniania, nie bezpośredniego, ale przez agentów. Tak to zrozumiałem. Mm-hmm. A przy okazji mamy tutaj możliwości skorelowania tego z nowymi przepisami, które w istocie rzeczy powinny przynieść uporządkowanie tego rynku, ale zdaje się, że też wymagają stosownej interpretacji, a nawet pewnie w jakiejś części ich zmian. Mówię tutaj o tym, że ostatecznie pracownicy, którzy są zatrudnieni w tym charakterze doręczycieli czy dostarczycieli tychże usług, pewnie będą mniej korzystnie wynagradzani w tym zakresie.
No właśnie, miało być lepiej. Zbigniew Canowiecki.
Jakiś czas temu wytoczono takie armaty, próbując ośmieszyć różne formy zatrudnienia poza umowami o pracę i nazywając je umowami śmieciowymi. To były umowy okresowe, umowy B2B, umowy zlecenia, umowy o dzieło. I rozpoczęła się taka mała wojenka z tymi, którzy korzystają z tego typu form umów o pracę. Ja mam wrażenie, że brakuje takiego zrozumienia argumentów środowiska gospodarczego do potrzeby jednak elastycznych form zatrudnienia w nowoczesnej i innowacyjnej gospodarce. W takich branżach jak IT, branżach kreatywnych, logistycznych, specjalistycznych, gro młodych ludzi, dobrze wykształconych oraz ekspertów poszukiwanych na rynku pracy specjalistów bardzo często mówi tak: nie chcemy umowy o pracę, chcemy elastyczności, chcemy decydować o swoim czasie, chcemy pracować projektowo. I to nie jest przymus, to nie jest patologia, jak niektórzy próbują nas przekonać. To jest wolność wyboru, to jest nowoczesny rynek pracy. Podczas konferencji, którą niedawno zorganizowali pracodawcy Pomorza, wręcz kierowano postulaty o to, żeby raczej zastanowić się nad nowym kodeksem pracy w Polsce, ponieważ ten nasz kodeks pracy przypomina trochę taki zrujnowany budynek, który próbujemy łatać, przebudowywać, a my musimy zbudować taki kodeks pracy, który będzie uwzględniał właśnie pracę zdalną, elastyczne formy zatrudnienia, projektowy model pracy, automatyzację, cyfryzację. To wszystko, co zmieniło rzeczywistość. A prawo wciąż tkwi w epoce, której już nie ma.
No ale tak, proszę.
Chciałem
bardzo
dodać jeszcze tylko, że prawo, ale też trzeba wiedzieć, że za tymi regulacjami stoi państwo po prostu, a jeżeli państwo, to również konglomerat pewnych obowiązków, a więc jest ZUS, jest Urząd Skarbowy, jest cała polityka podatkowa i tak dalej. W związku z powyższym te kwestie, które tak można powiedzieć przykładowo były regulowane w relacjach umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem, one teraz w jakiś taki niezwykle dziwny i hybrydowy sposób próbuje przenieść się na każdy inny stosunek pracy, który mówi się, to jest najfajniejsze, to jest najlepsze. Oczywiście, że to jest najbardziej zasadne i najbardziej socjalne rozwiązanie dla pracowników, ale oni niekoniecznie tego oczekują. Mogą sobie, czy też powinni mieć prawo wyboru takiej formuły, o której wspominał mój przedmówca, która będzie elastyczna, uniwersalna, a przede wszystkim dostosowana do potrzeb aktualnych. Ja chcę tylko powiedzieć o jednej kwestii, a mianowicie takiej, że tutaj zostały wymienione osoby z grupy IT. Proszę sobie wyobrazić, że warunkiem pozyskania na przykład środków unijnych, które dystrybuowane są przez organy państwowe, jest między innymi zatrudnianie informatyków na umowę o pracę, co powoduje różne turbulencje i różne kłopoty czysto organizacyjne, gdzie tak naprawdę często są to fikcyjne zatrudnienia, ale one niestety muszą funkcjonować, aby spełnić obowiązki, które państwo narzuciło nam jako pracodawcom w kontekście wykonywania pewnych czynności.
I trzeba podkreślić, trzeba podkreślić to, że w pierwszej wersji ustawowej to było w ogóle kuriozum, ponieważ tam w projekcie było, że przychodzi inspektor pracy do zakładu pracy, robi kontrolę i jak stwierdzi, że są przesłanki z artykułu 22 kodeksu pracy, że ktoś spełnia warunki, żeby to była umowa o pracę, może wydać taką decyzję, żeby przekształcić jego umowę B2B, czyli na tak zwanym samozatrudnieniu, przekształcić w stałą umowę o pracę. W wyniku debat, dyskusji i twardej postawy środowiska gospodarczego zmiękczono chociaż trochę tą procedurę, bo dzisiaj ten inspektor, po pierwsze, jeżeli nawet to stwierdzi, to wzywa obie strony do usunięcia naruszeń, żeby oni dobrowolnie przeanalizowali, przedyskutowali, zmienili formę zatrudnienia. Jeżeli to nie nastąpi, to on dopiero pisze wniosek, ale ten wniosek musi skierować do okręgowego inspektora pracy, który z kolei bada tą sytuację i może wydać postanowienie albo skierować o cały proces o ustalenie faktycznego stanu. Jeżeli wyda decyzję, to też jeszcze od tej decyzji wszystkie strony mogą wystąpić do sądu pracy z odwołaniem od tej decyzji. Więc procedura jest na tyle jeszcze taka do zaakceptowania, że i pracodawca, i pracownik mogą na różnych etapach wyjaśnić, że to jest dla obu stron korzystne. I myśmy zakończyli taką konferencję z apelem do inspektorów pracy. Jeżeli już podjęto tą walkę z tymi innymi formami zatrudnienia, to tylko prosimy o rozsądek. I Pomorski Okręgowy Inspektor Pracy, który był na konferencji, to obiecał. W związku z tym mamy nadzieję, że w Pomorskiem będzie trochę inaczej i bardziej demokratycznie.
No, musi być znaleziony jakiś złoty środek, ale z drugiej strony patrząc, nie doszłoby do takiej sytuacji, gdyby wcześniej przedsiębiorcy, pracodawcy nie wykorzystywali tych możliwości, bo one były wykorzystywane.
Jeszcze, i tu zgoda.
Jeszcze kolejna rzecz, jeśli mówimy o B2B i tutaj panowie podaliście przykłady, że pracownicy z branży IT, że jest trudno znaleźć taką osobę, która dałaby się zatrudnić na umowę o pracę, bo jej tam to niekoniecznie pasuje. Oczywiście, ale tutaj też mówimy o osobach, które zdążyły wyrobić sobie jakąś markę w czasach, powiedziałabym, przed sztuczną inteligencją. Są seniorami w swojej branży i mogą wybierać. Natomiast obecnie młodzi ludzie, ci, którzy byśmy chcieli, żeby zakładali rodziny, żeby kupowali mieszkania, oni są często zmuszani do B2B i też, a ponieważ jestem mamą osoby, która jest w takim wieku, która już od może tam 3 lat jest na rynku pracy, i widzę, o czym rozmawia ona i jej znajomi, no to wielu znajomych właśnie narzeka na to, że są wyganiani wręcz na B2B i nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu, nie mogą sobie kupić mieszkania, nie mogą założyć rodziny i tutaj musielibyśmy jednak znaleźć ten złoty środek, bo młode osoby,
wyraźnie,
osoby są wykorzystywane.
Panie redaktor, i tu wyraźnie, jako przedstawiciele środowiska gospodarczego, my musimy powiedzieć, i to również wybrzmiało na tej konferencji, tam, gdzie to jest nadużywane, szczególnie jeżeli jest to bez zgody i intencji obu stron, należy pokazywać, piętnować i zdecydowanie karać. I jako środowisko o tym się wypowiadamy. To musi być dobrowolne, korzystne dla obu stron. Jeżeli to, co pani redaktor mówi, to ja aż się gotuję z oburzenia. Pracodawca, który siłowo wygania i zmusza do innych form zatrudnienia, powinien być napiętnowany.
Tak, i dodam tylko tyle, że jest tu cała przestrzeń dla również regulatora, czyli państwa, które w istocie rzeczy nie wykorzystuje sytuacji wprowadzenia regulacji, które byłyby podobne w zakresie chociażby tych pakietów socjalnych dla pracowników, takich, które gwarantuje umowę o pracę. Bo rzecz idzie również i o to, że kwestia ZUS-u, przygotowywania się do tego okresu senioralnego, czy po zakończeniu pracy i składania sobie składek ZUS-owskich i tak dalej, w relacjach B2B jest bardzo, powiedziałbym, skromna, wręcz nieznaczna. Więc gdyby powstała regulacja, która jest w istocie rzeczy trochę, gdybyśmy odwrócili sytuację i wskazali, że pracodawca ma obowiązek respektowania i zabezpieczenia na rzecz pracownika od odpowiednich środków, które będą przekazywane i będą przechodziły na rzecz jego socjalu w przyszłości, może byłoby łatwiej o tym wszystkim rozmawiać. W istocie rzeczy ta kwestia jest tak troszeczkę pomijana, bo tutaj jest tylko relacja pracownik-pracodawca, taniej, lepiej, szybciej, bardziej
a
elastycznie.
Mamy przyszłość.
A przyszłość mamy za plecami i ona też będzie się odbijała dla wszystkich no, takim rykoszetem finansowym. Dla państwa i dla
pracowników. Ja tylko zawsze przestrzegam, żeby na każdy tego typu problem nie patrzeć przez pryzmat jakichś występujących patologii, bo wtedy wypaczamy całkowicie rzeczywistość. Tak jak ja obecnie patrzę na sprawy płacowe w służbie zdrowia. Niezwykłą krzywdę dla całego środowiska medycznego zrobiła niewielka grupa cwaniaków, którzy wykorzystywali różnego rodzaju luki w całym systemie ochrony zdrowia, żeby zarabiać po 1,5-2 miliony czy 3 miliony rocznie. To jest niewielka grupa w ochronie zdrowia, która tak się zachowywała. I nie chciałbym, żeby ten wizerunek lekarza, kombinatora zarabiającego jakieś niebotyczne historie został w przestrzeni publicznej utrwalony. Lekarz to jest misja. 90% lekarzy zarabia na normalnym poziomie, akceptowalnym społecznie. I to samo, jeśli mówimy dzisiaj o tym problemie umów elastycznych, tak zwanych elastycznych form zatrudnienia. Intencje muszą być dobre. Jeżeli występuje patologia, gdzie jest zmuszany pracownik, to jest margines. Margines, który nie może zmienić wizerunku przedsiębiorcy.
No, ale te marginesy stanowią o tym, że z tego marginesu tworzy się ten urobek polityczny. Bo my jesteśmy tutaj, reprezentujemy przedsiębiorców, środowisko przedsiębiorców, ale rzeczywiście ten urobek polityczny, no gdzie się rodzi? No właśnie w takich spektakularnych
politycy takie skrajne sytuacje.
Robili to i będą robić pewnie zawsze. Jeszcze na koniec tego tematu, czy myślą panowie, że czeka nas fala zwolnień na masową skalę, biorąc pod uwagę przykład właśnie pyszne.pl?
Nie, ale nie. I to nie jest też, to jest takie trochę przejaskrowione. To jest zwolnienie, to będzie praca, ale w innej jakiejś formule, w innym w innej formie organizowana przez agentów, przez jednakże to, o czym mówiłem wcześniej, przez duże organizacje wymagają takiego wsparcia moim zdaniem i to chyba idzie w tym kierunku.
Ja powiem tak, to są czasami proste rozwiązanie. Wystarczy, że jakaś firma ma dużą ilość pracowników na B2B, czyli na samozatrudnienie. Wystarczy, że kilkunastu z nich, jak to się mówi, skrzykną się, założą wspólnie firmę XYZ, spółka ZOO i pracodawca zleci im wykonywanie tego, co oni do tej pory robią. I zamiast jednoosobowych B2B, czyli tych samozatrudnienia, będzie podwykonawcza spółka. Słuchajcie, po prostu rynek się będzie przekształcał, nie przewiduje żadnych wstrząsów i żadnych masowych jakichś zwolnień. Będzie się to po prostu przekształcało w inne formy, też elastyczne, ale inaczej zorganizowane.
Aż do momentu wymyślenia nowego prawa. I kolejny temat. Unijny zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży, obuwia, akcesoriów tego typu wszedł w życie 19 lipca. I jest to kluczowy element unijnego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. A celem jest walka z marnotrawstwem w branży tak zwanej fast fashion. Zakaz zakaz objął firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników i osiągające roczne obroty powyżej 50 milionów euro. Firmy mają obowiązek przekazywać niesprzedane towary na wyprzedaże do outletów, naprawiać je, przetwarzać lub oddawać organizacjom charytatywnym. Nie wolno będzie tych rzeczy, odzieży, butów niszczyć. Do tej pory firmy to robiły, ponieważ było to dla nich tańsze. Jaki będzie skutek tego rozporządzenia? Obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Polska nie ma wykonawczych przepisów. To znaczy, jak się przyłapie firmę na tym, że mimo zakazu niszczy, no to ja najwyżej zniszczy razie sobie opinię. Ale
pani redaktor, ja od razu właśnie wyrywam do głosu. Proszę. Jestem bardzo wielkim zwolennikiem tego typu zakazów. Tak jak jestem przeciwko niszczeniu żywności, marnotrawstwu, tak samo i tutaj. Bez sensu jest czasami tak szybko zmieniająca się moda. Test fast fashion powoduje, że produkuje się bardzo duże ilości, które w efekcie się nie sprzedaje. Nowe, wyprodukowane rzeczy idą do niszczenia. Nie, trzeba po prostu producentów trochę zmusić do myślenia, do realnego oceniania, ile rynek może przejąć, a jeżeli dobry wyrób, niezniszczony, nieuszkodzony, powinien być albo przekazany do domów dziecka, do organizacji charytatywnych, ale również do tworzenia outletów, systemu przecen i tak dalej. Dobre, z dobrych materiałów wykonane ubrania, buty, odzież nie mogą być niszczone w nowoczesnym, myślącym społeczeństwie.
Nawet bardziej, powiem, nawet takiej naszej cywilizacji, której żyjemy tutaj w Europie. To takie jakieś przypomnienie o takich podstawowych zasadach etyczno-moralnych. No to jest coś nieprawdopodobnego. No gdzie jest ta moralność dużych koncernów, które po prostu wyprodukowany towar, produkt wysokiej jakości często systemowo likwidują, niszczą. A tak naprawdę można też się rozejrzeć, są takie miejsca, gdzie na świecie są gromadzone te towary jako niepotrzebne, nieużyteczne, z których nic się nie dzieje. Firmy, a niektóre państwa
w Afryce na przykład.
Tak. Skupują te rzeczy. No więc dobrze, że taka refleksja przychodzi i dobrze, że ona jest ubrana w jakieś ramy formalno-prawne, ale już widzimy, że to dotyczy dużych firm. Pewnie będą jakieś obejścia, pewnie będzie jakiś pomysł, jak nie realizować tych zapisów.
Ale
trzeba o tym mówić.
Nie. Myślę, że to w jakimś stopniu zadziała. Wiesz, to jest też zmuszenie do pewnej refleksji. Nawet jeżeli to się nie uda w 100%, niech to się uda w 50%, ale to będzie radykalny postęp. I Unia Europejska zapowiada, że dzisiaj to są duże firmy, ale w drugim kroku będą również firmy mniejsze, też produkujące odzież, ubrania, buty i tak dalej. Także ja uważam, kierunek słuszny, trzeba się przyglądać to, co mówił tutaj kolega Roma, czy to będzie realizowane, w jakim stopniu, wyciągać z tego wnioski, korygować to prawo, ale zdecydowanie je realizować.
A myślą panowie, że przed nami właśnie wyprzedaże rzędu 80%, tak jest prawdziwego zdarzenia, tak jak czasem właśnie mieliśmy okazję oglądać w filmach amerykańskich, otwierają się drzwi i cała masa ludzi wbiega do sklepu, bo tam są niesamowite przeceny.
Może takich amerykańskich scen nie będzie,
To przez okres
liczę na Polaków, że jesteśmy takim bardzo myślącym i cywilizowanym społeczeństwem, ale tak.
Ale przestaniemy do Niemiec jeździć na wyprzedaże, ale, bo tam są ale, lepsze.
Będą takie wyprzedaże. Ja jestem przekonany, że po wejściu tego prawa takie przeceny będą rzędu 80%. Ale to dobrze. To dobrze, bo w społeczeństwie są różne grupy społeczne i myślę sobie, że też dobrą, ładną odzież kupić za 20% to jest zysk dla wielu grup społecznych, które tego oczekują.
No z pewnością nie unikniemy tej takiej rotacji produktów szybko zużywających się i zresztą nie tylko. Natomiast rzeczywiście takim, to się staje problemem już nie tylko krajowym, ale i globalnym, jak zagospodarować to, co zostało wyprodukowane, bo to rzeczywiście na koniec dnia jest mocno problematyczne, że są regiony na świecie, a przecież żyjemy w globalnej gospodarce, gdzie te towary są niezwykle potrzebne i pożądane, a z drugiej strony my tworzymy regulacje, jak to zutylizować prawidłowo w znaczeniu odprowadzić pewnie podatki i tak dalej, i tak dalej. To jest taki problem natury trochę też filozoficznej, ale no jesteśmy tu i teraz. Niestety myślę,
i
że
związanych z ekologią, bo jeśli się okaże, że firmy rzeczywiście za dużo produkowały, przy tym no, niszczono bardzo, zużywano bardzo dużo hektolitrów wody, zanieczyszczaliśmy środowisko, więc to tylko pro natura, to tylko pozwoli nam to środowisko oszczędzić z jednej strony, z drugiej strony bardziej racjonalnie ta produkcja by wyglądała, a jeszcze z innej strony no nasze, mam na myśli europejskich producentów, nasze sklepy europejskie narzekały, że przegrywają nierówną konkurencję z chińskimi platformami zakupowymi, gdzie cała Europa kupowała również odzież stamtąd, bo ona jest dużo, dużo tańsza. Nie wiem jak z jakością, bo ja akurat nie kupowałam, ale jest dużo tańsza. Więc w tym momencie, gdy taka odzież dobrej jakości, europejska, trafi do sklepów za tam procent ceny, nie będzie potrzeby kupowania w chińskich sklepach. I no tutaj nasza produkcja zostanie uratowana. Tak. Więc po co było to niszczyć?
Ale powiem tak. Pani redaktor poruszyła wcześniej ten problem niszczenia tej odzieży i pamiętam jak marszałek Struk miał wielki ból głowy, bo na terenie naszego województwa odkryto wielki nielegalny magazyn, składowisko i co się okazało? Sama odzież. Olbrzymie ilości odzieży i kwestia utylizacji olbrzymich kosztów tego i nie wiadomo było, co z tym zrobić. I powiem tak, to nie powinien być problem marszałka województwa ani władz samorządu. To powinien być problem producenta, który w sposób nierozsądny zaplanował tą produkcję i pozbył się tego w sposób absolutnie urągający i prawu i zasadom społecznym.
No to teraz zmieniamy temat. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 9401 zł i 58 groszy i wzrosło o 5,9% w ciągu roku, a w ciągu miesiąca o 2,5%, to więcej niż spodziewali się analitycy. Z drugiej strony przypomnę, inflacja wyniosła 2,5%, czyli jest w celu Narodowego Banku Polskiego. I chciałam podpytać, na ile wzrost płac, bo właśnie, on się nie przekłada na razie na inflację. Czy to można wysnuć wniosek, że Polakom zaczyna coraz lepiej wychodzić odkładanie, oszczędzanie pieniędzy, że już tak nasyciliśmy się chyba już, zaczynamy zarabiać coraz lepiej, nie wydajemy tych pieniędzy na lewo i prawo, na jakieś dobra, na które do tej pory nie mogliśmy sobie pozwolić, bo wiemy, że teraz sobie możemy pozwolić i przyszedł czas na odkładanie.
Ja mam zawsze problem z analizą statystyki i te statystyki też pewnie dotknięte
kłamstwo,
są.
Kłamstwo, większe kłamstwo, statystyka.
No właśnie.
Mówi przypowieść.
I bardzo prawdopodobnym jest, że to znowu jest taki trochę news letniego optymizmu i takie czarowanie rzeczywistości. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że fundamentalnie to są dobre oznaki ożywienia gospodarczego i to, o czym pani redaktor wspomniała, również tej oszczędności, której nam potrzeba, również w kontekście finansowym, a później inwestycyjnym, ma znaczenie. Ale czy to jest ten symptom? Ja nie umiem na ten moment odpowiedzieć, bo te statystyki trzeba byłoby bardzo wnikliwie przeanalizować. Czy one obejmują wszystkie działy produkcji, czy też nie? Czy one uwzględniają również małych przedsiębiorców? Czy skorelowane są pod
nie to uwzględniają małych przedsiębiorców, no bo to nie jest mediana. Mediana uwzględnia. A tutaj w gospodarce narodowej no to głównie większe firmy zatrudniające powyżej 10 osób. No i te nasze krajowe największe czempiony.
Czyli kierunek dobry, ale popatrzmy na to trochę z dystansem i trochę z takiej perspektywy, że zobaczymy, co przyniesie nam kwartał do kwartału, a później wyciągajmy wnioski. Na razie ja osobiście traktuję to jako taki wakacyjny news na ożywienie myślenia pozytywnego.
To ja taką powiem refleksję swoją. Od blisko 3 lat obserwuję taką w nastrojach wśród przedsiębiorców takie uspokojenie. Nie chcę tutaj politycznie tego jakoś uzasadniać, bo jesteśmy audycją gospodarczą, ale powiem, te nastroje się na tyle uspokoiły i ustabilizowały, że przedsiębiorcy zaczęli spokojnie myśleć o produkcji, o swoich planach rozwojowych, o inwestycjach. To dla gospodarki jest bardzo ważne, to takie otoczenie. Do pewnych sytuacji się przyzwyczailiśmy, prawda? Oswoiliśmy się z tym zagrożeniem ze wschodu, z tą wojną w Ukrainie. W sposób stabilny od 3 lat rosną płace, bo rok do roku 6% to jest bardzo ładny wzrost, muszę powiedzieć. Zatrudnienie w zasadzie utrzymuje się na stabilnym poziomie. To tam waha się o ułamki procentów. Produkcja przemysłowa bardzo ładnie rośnie. Muszę powiedzieć, szapoba dla naszych przedsiębiorców. Naprawdę.
To dodam bardzo o 7,6% wzrosła rok do roku.
Tak.
No to, i ma prawo jeszcze rosnąć w związku z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie.
Tak,
ja mówię, militarnego.
Jeżeli my popatrzymy w ujęciu rocznym, to w zasadzie grobo 26 ze 34 działów przemysłowych notuje istotny wzrost. Jeżeli wzrost produkcji urządzeń transportowych rośnie 25%, papierniczy o prawie 20%, energetyka i ciepłownictwo też ponad 16%, to możemy powiedzieć, że no, jest dobrze, żeby tylko nie przechwalić, ale nic nie zapowiada, jeżeli się nie zdarzy nic nadzwyczajnego, to będziemy systematycznie iść w górę. Tak jak ja mówię, w gospodarce to ta atmosfera i przyzwyczajenie się do pewnej sytuacji jest niezwykle psychologicznym, ważnym elementem. Tak samo jak dzisiaj. Co z tego, że wojna irańsko-amerykańska w ostatnich dniach, ten konflikt się zaostrzył, a ceny ropy maleją. No nie? Więc, Więc wszyscy by powiedzieli, że to... Nie, po prostu już rynek się przyzwyczaił do pewnych ograniczeń.
Znalazł
do tego,
obejścia.
Że wojna znalazł rozwiązania i ja kiedyś napisałem taki artykuł, że świat sobie zawsze poradzi. I pokazałem historycznie, jak gospodarka zachowuje się, żeby się dostosować. Jak w pewnym momencie ktoś powiedział tak, jeju, te wszystkie ziemie rzadkie są w dyspozycji Chin, to my leżymy z elektroniką. I nagle się odezwali w różnych krajach producenci, którzy mówią, nie, my mamy zbadane tuż złoża, tu rozpoczniemy
nawet w Europie.
I nagle się okazało, że błyskawicznie świat znalazł na to jakieś rozwiązanie. Jak Rosja rozpoczęła wojnę, to mówili tak, jak zastopujemy kupowanie ropy i gazu z Rosji, to klęska, świat się... Nie, błyskawicznie świat się dostosował, znalazł obejścia, znalazł alternatywy. Także i w tym wypadku my tutaj dostosowujemy się, gospodarka jest bardzo elastyczna, polscy przedsiębiorcy są w stanie się dostosować do wymagań i myślę, że ten stopniowy wzrost ciągle będzie, jeżeli mówię, nic nadzwyczajnego się takiego nie stanie.
Pan prezydent to pięknie ujął, tak widzę, że się przyzwyczaja do tego, że jesteśmy czempionami Europy we wzroście gospodarczym, ale to bardzo
już
dobrze.
Już Obajtek budował czempiona i to źle nam wyszło, szczególnie na Pomorza, panie prezesie, bo straciliśmy grupę Lotos i Energę, także już czempionów to my nie budujmy.
To prawda, ale generalnie jesteśmy wskazywani jako pozytywny przykład. Niech tak zostanie.
No i biorąc pod uwagę przyszłość, jest szansa, że przemysł się będzie bardziej rozwijał, zamówienia w przemyśle, inwestycje w przemyśle, bo po pierwsze mamy te wielkie infrastrukturalne u nas inwestycje, a z drugiej strony kwestie związane z bezpieczeństwem, z energetyką, no i związane ze zbrojeniami, czy też doposażeniem wojska i produkcją wojskową, więc to wszystko tutaj się na to składa. To jeszcze, już raczej nie zdążymy poruszyć tematu Komisji Europejskiej. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że Komisja Europejska zaproponowała w piątek w ramach reformy systemu handlu emisjami ETS, aby kraje unijne przeznaczały co najmniej 50% przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację, czyli w odnawialne źródła energii. No i zapowiedziała też zwiększenie liczby darmowych uprawnień dla przemysłu do 2030 roku. Polska chce, by zmiany wprowadzono jeszcze wolniej, by tych darmowych uprawnień było jeszcze więcej. Ale to, co ważne, no, jest z góry określone, że co najmniej 50% musi iść w dekarbonizację, a w naszym kraju to ważne, bo Polska zyskuje średnio od 16 do 25 miliardów złotych rocznie z samej sprzedaży uprawnień do emisji CO2, więc jeśli połowę tej kwoty rocznie będziemy przeznaczać na odnawialne źródła energii, no to i kary, czy też opłata ETS-owa będzie znacznie mniejsza. Im więcej OZE, tym mniejsza opłata.
I ja powiem, że rząd polski bardzo dobrze zareagował. Rząd polski świetnie realizuje politykę z Unią Europejską. Odpowiednie dla nas niezbyt korzystne rozwiązania zastosował technikę blokującą, a tam, gdzie są dla nas dobre, poparł.
I ostatnie zdanie, prezes Waleśniewski.
No i skończyliśmy na polityce, bo OZE i tak dalej. To
ale to też gospodarka. To też gospodarka. No OZE tak, to gospodarka. Tak, tania energia w przyszłości. Bezpieczna energia, nasza własna.
To się wzajemnie przenika i to jest obie te sfery są ważne.
Zbigniew Conowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Roman Walasiński, prezes Holovectors, byli moimi i państwa gośćmi. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.